Jego przyjściu na świat towarzyszy spadająca gwiazda, zwiastująca nadejście wybawcy narodu. Kiedy już leży w żłobie, zwierzęta leśne zbierają się wokoło i śpiewają pieśni pochwalne. Okoliczni mieszkańcy przynoszą dary – złoto, mirrę i kadzidło. Choć może tak nie do końca to wyglądało z narodzinami Kim Il-sena, to jednak trzeba przyznać, że północno-koreańska propaganda potrafiła popuścić nieraz wodze fantazji, a przy nieśmiertelnym wodzu musieli się mocno postarać. To, jak odnosił się Kim do japońskiej okupacji Korei, to co osiągnął i czym może się pochwalić. Wiecznie żywy Kim Il-sen, już dzisiaj prosto z mostu. Zacznijmy od początku. Już w wieku 7 lat wyraża swój sprzeciw wobec imperialistycznemu wyzyskowi swojej ojczyzny. To w tym młodym wieku Kim Il-sen jest wielkim wyzwolicielem narodu koreańskiego. Już jako 7-latek. Mało któremu 7-latkowi dane jest przewodniczyć licznym masowym organizacjom. Oczywiście dowodów na to brak. Ale wierzymy na słowo północno-koreańskim władzom. Urodzony 15 kwietnia 1912 roku Kim Il-sen cieszy się życiem u swojego ojca, biednego chłopa, który dokłada wszelkich starań, by uczestniczyć w czynie narodowo-wyzwoleńczym, który w pocie czoła tworzy i koordynuje działania rozlicznych organizacji konspiracyjnych. Ale tak naprawdę ojciec Kim Il-sena nie jest narodowo-wyzwoleńczym chłopem. Jest za to nauczycielem w szkole podstawowej, ale władza w Pjongjangu utrzymuje co innego. W końcu nieśmiertelny wódz Korei Północnej wyssał wraz z mlekiem matki wszelkie rewolucyjne ciągoty. Ta rzecz jasna musiała pochodzić z najbiedniejszej warstwy społecznej, choć w rzeczywistości Kang Pan-sok miała ojca dyrektora szkoły, czyli nawet im się powodziło. Z danych, jakie nam zapewnia niezawodna północno-koreańska propaganda, Kang Pan-sok jest ukazywana jako ideał kobiety, żony i matki. Niestrudzenie wspomaga swojego małżonka, oczywiście w konspiracyjnych poczynaniach, a także angażuje się w organizowanie własnej masowej organizacji antyjapońskiego Związku Kobiet. W szeregach Związku bohatersko zachęca Koreanki do wszczęcia rewolucji. Służby wywiadowcze Korei Południowej czy Japonii zgodnie potwierdzają, że te wszystkie propagandowe opowieści są wyssane z palca. Ale oczywiście, jeśli się przychodzi na świat w takich warunkach, gdzie rodzice z zaangażowaniem i gorliwością chcą rewolucjonizować kraj, to nie dziwota, że syn pragnie od najmłodszych lat tego samego. W wieku 7 lat, w 1919 roku bierze aktywny udział w wydarzeniach marcowych, wstępuje w szeregi demonstrantów, idzie w swoich znoszonych, słomianych łapciach, posuwając się w gęstym potoku ludzi. Pośród donośnych krzyków dorosłych skandujących o niepodległości rozlega się również i głos młodego Kima. Parę lat później wraz z całą rodziną przeprowadzają się na obrzeża Korei, żeby polepszyć swoją sytuację finansową. To tu jego ojciec trafia na listę obywateli nieumiejących się podporządkować prawom. Należy już do pierwszej kategorii pod nadzorem. Propaganda uzupełnia, że stało się to za sprawą jego genialnej i przebiegłej działalności wywrotowej, gdzie opisano, że przybrała ona taką skalę jak działalność samego Kim Il-sena. Trafienie na czarną listę spowodowało, że cała rodzina zbiegła z kraju. Rzecz jasna, propaganda o ucieczce nie wspomina, za to rozpowiada o bohaterskim kontynuowaniu wysiłków, by rozpowszechniać działania narodowo-wyzwoleńcze. Kim wtedy trafia do Mandżurii. Państwo okazuje się być całkiem przyjemnym miejscem dla przyszłego przywódcy narodu. Spędza dnie na zabawach z rówieśnikami, kiedy jego ojciec stawiał pierwsze kroki w swojej praktyce lekarskiej. Nadchodzi jednak rok 1923 i zabawowa sielanka się kończy. Jego ojciec bowiem dochodzi do wniosku, że najwyższa pora, by młody Kim poszedł do szkoły, ale w kraju ojczystym. Z danych wynika, że w wieku 12 lat zostaje wysłany w samotną podróż, w trasę, mającą ponad 400 km. Zgodnie z tym, co można wyczytać z pamiętników wodza, młody Kim trafia w rodzinne strony, gdzie podejmuje się nauki. Spędza swoje dnie przyglądając się panującej wokoło biedzie i postanawia coś z tym zrobić. I robi to, na co zdecydowałoby się każde 12-letnie dziecko. Postanawia stworzyć szkołę dla ubogich dzieci, dla rodzin, których finanse nie pozwalały na kształcenie swoich dzieci. Tak kuriozalna wypowiedź. tak nieprawdopodobna historia, ale tak łatwo podana i serwowana przez propagandę Korei Północnej. W wieku 15 lat dowiaduje się, że jego ojciec został aresztowany, co motywuje chłopaka do wyjechania do Mandżurii, żeby wspomóc rodzinę. Z pamiętnika 15-latka możemy wyczytać, że jego serce nie było w stanie opanować smutku, a do tego rozważał, cytuję, kiedy będę mógł znowu wstąpić na tę ziemię, kiedy będę mógł znowu wrócić w ojczyste strony, gdzie wyrosłem i gdzie spoczywają prochy przodków. Oczywiście nie ma żadnego problemu dla Kima, żeby drugi raz przejechać 400 km i odnaleźć od tak swoją rodzinę. W tym miejscu dochodzi do zwrotu akcji, dość istotnego z punktu widzenia propagandy. Kiedy Kim trafia na miejsce, rodzinę Kimów spotyka tragedia, ponieważ głowa rodziny umiera. Zgodnie z wolą zmarłego, młody Kim ma trafić do konkretnej szkoły wybranej osobiście przez ojca. Choć może to zabrzmieć dziwnie, ale nie ma wcale trafić do szkoły komunistycznej, a do szkoły nacjonalistycznej. Ten zabieg propagandystów jest wyjątkowo ważny, ponieważ posyłanie młodego mogącego ulegać wpływom chłopca do szkoły nacjonalistycznej podkreśla z jeszcze większą mocą, że jego wybór komunizmu był świadomy, że sam doszedł do wniosku, że komunizm to opcja najlepsza. Okazuje się, że lektura dzieł Marksa i Engelsa pomaga mu samodzielnie podjąć decyzję. Szkoda tylko, że wtedy dzieła Marksa i Engelsa jeszcze nie zostały przetłumaczone ani na koreański, ani tym bardziej nawet na chiński. Drobna nieścisłość historyczna, ale kto tam będzie zwracał uwagę na jakieś niuanse? Życie młodego, cudownego chłopaka jest przepełnione cudownymi czynami. W szkole, będąc najmłodszym studentem, krzewi z powodzeniem wśród rówieśników komunistyczną doktrynę i objaśnia najbardziej złożone koncepcje. Zakłada swoją pierwszą i najważniejszą organizację masową. W wieku 14 lat przewodniczy związkowi na rzecz obalenia imperializmu. Choć już ten fakt wydaje się być naciągany, to na tym się historia nie kończy. Podobno tak się spodobało młodemu Kimowi, że pozakładał następne związki i stowarzyszenia. Do 1927 powstają Pionierski Związek Senal, czyli Nowy Dzień, Komunistyczny Związek Młodzieży Korei, Giriańskie Stowarzyszenie Pionierów Koreańskich, czy też oczywiście Giriańskie Stowarzyszenie Przyjezdnych Uczących Się. Najbardziej nadgorliwi historycy jednak nie doczekali się przyjrzenia sprawozdań z tych wszystkich związków, niestety żadne nie przetrwało do dzisiaj, ale propagandystom nie chciało się tak dalece szczegółowo fabrykować danych. I oczywiście, jak na wybitnego, młodego męża stanu przystało, Kim nie poprzestał wyłącznie na organizacjach. Młody, nastoletni Kim Il-sen chce ze wszelkich sił pokonać japoński imperializm. Jego pomysłem jest organizowanie strajków. Oczywiście nikomu innemu, na przykład komuś dorosłemu, nie przychodzi to do głowy. Dopiero tę ideę, że można strajkować, wprowadza sam przyszły wódz kraju. Pierwszy strajk wymierzony jest oczywiście w grono pedagogiczne szkoły, do której uczęszcza. W szczególności wobec reakcyjnym nauczycielom. Strajk oczywiście kończy się spektakularnym sukcesem, choć historycy bezradnie rozkładają ręce w obliczu braku jakichkolwiek dowodów. Kim jednak idzie za ciosem i planuje kolejny strajk. Jako 16-latek organizuje strajk o znaczniejszym zasięgu. Oprotestować trzeba budowę japońskiej linii kolejowej do Mandżurii. Rzecz jasna, i tu cała akcja kończy się niesamowitym, nieopisywanym nigdzie indziej poza ulotkami propagandowymi sukcesem. Jak na skalę tych niebywałych osiągnięć, mimo zatrważającej ilości organizowanych co i rusz strajków, kończących się spektakularnymi zwycięstwami, przyszły wódz wyjątkowo rzadko trafiał chociażby do aresztu. Rzecz jasna, to musi być spowodowane jego niesamowitym zdolnością kamuflowania. W końcu opatrzność nad nim czuwała. Lata 30. dla Kima to udział w walce partyzanckiej z okupantem japońskim, gdzie zakłada antyjapońską armię partyzancką, która następnie przekształca się w koreańską armię ludowo-rewolucyjną. Dwie rzeczy tylko nie zgadzają się w poprzedniej wypowiedzi. Nie istniała wcale koreańska armia ludowo-rewolucyjna, no i Kim nie założył antyjapońskiej armii partyzanckiej. Po 1930 wstąpił do partyzantki. Brał udział w drobnych potyczkach w oddziale liczącym kilku ludzi. Propaganda z biegiem lat zwiększa liczbę i skalę bitew. Dziś dowiadujemy się, że były to kolosalne bitwy z ogromną ilością żołnierzy. W 1940 1941 jego oddział zostaje rozbity, a Kim ucieka do Związku Sowieckiego. Tam zostaje kapitanem Armii Czerwonej. A jakże? Szkoli się w Chabarowsku, w szkole wywiadu NKWD. Po wielu, wielu miesiącach szkoleń mamy sierpień 1945 roku, kiedy Związek Sowiecki wypowiada wojnę Japonii i według ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi z konferencji w Kairze zajmuje tereny Mandżurii i obszar Korei aż do 38 równoleżnika. Kim nie brał w tych działaniach udziału? Nic a nic. Ten trafia do wyzwolonej Korei 3 tygodnie później, wyznaczony na władcę kraju podległego Moskwie. Jedynie dlatego, że osobiście o tym zadecydował Stalin, bo Kim był uległy, poddawał się jego woli. Przez 8 lat, od 1945 do 1953 roku, Kim realizował krok po kroku plan, który skrupulatnie ułożyła Moskwa. Do Korei wkroczył Kim, osławiony zwycięzca. Kim, pogromca Japończyków. Kim, genialny generał. W rzeczywistości był nikim. Miernym politycznym pionkiem w rękach o wiele potężniejszego rozgrywającego Stalina. Cały szkopuł był w tym, że Sowieci musieli z miernoty stworzyć bohatera. W połowie października 1945 roku na naprędce zorganizowanym wiecu zapędzono aż 300 tysięcy Koreańczyków, aby im przedstawić niepokonanego wodza, generała Kim Il-sena. Ten wypadł, fatalnie. Mówił nieczysto po koreańsku, był ubrany w zachodni garnitur, no i wychwalał pod niebiosa obcego, brzmiącego Koreańczykom Stalina. Moskwie udało się stworzyć mit wspaniałego przywódcy, gdzie cała sztuka polegała na zręcznym manipulowaniu faktami. Legendarnego wielkiego wodza do dziś z namaszczeniem czczą obywatele Korei Północnej, którzy od najmłodszych lat podlegają silnej indoktrynacji. Dla nich Kim Il-sen jawi się jako wielki bohater narodu, który stojąc na czele koreańskiej armii ludowo-rewolucyjnej, wyzwolił półwysep. W Korei Północnej nie wspomina się o tym, że jego legenda została wykreowana na potrzeby wielkiego politycznego planu zainicjowanego z Moskwy. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry, jak nie, to kciuki w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Zostawcie komentarz pod filmem, napiszcie, co by miało być w następnym filmie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was zrobi sobie koszulkę, t-shirt właśnie z wizerunkiem nieśmiertelnego wodza. Zasługujecie na to. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.